Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Rocznicowo i różnorodnie będzie dziś w naszym programie. 19 lutego Poznański Teatr Muzyczny obwieścił nam, że w dniu kanonizacji Jana Pawła II w Rzymie w Poznaniu zaśpiewa Placido Domingo. Z jeszcze jednego powodu. O szczegółach mówią dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski, menadżer Janusz Stefański i prezydent miasta Poznania Ryszard Grobelny.
27 kwietnia przypada kanonizacja Jana Pawła II w Rzymie. W związku z tym postanowiliśmy wokół tego zbudować pewną narrację, pewnej idei, która temu wszystkiemu towarzyszy. Koncert, oprócz tego, że będzie upamiętnieniem postaci Karola Wojtyły, również ze względu na program, będzie też wydarzeniem, które otworzy przygotowanie do obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Dlatego podtytuł tego koncertu Tu się zaczęła Polska, który jest cytatem z Wojtyły, z papieża Jana Pawła II, wypowiedzianym podczas drugiej pielgrzymki na placu Mickiewicza w Poznaniu. Jest pewnym takim mottem, jest pewną osią, która ma pokazać, że początek państwa polskiego miał miejsce w Poznaniu, że te obchody chrztu tutaj będą o tym początku państwowości też mocno świadczyć. Zresztą 3 dni później po tym koncercie będziemy otwierać w Poznaniu tak zwaną Bramę Poznania, czyli Muzeum Ichot. To też są działania, które będą powiązane w jakimś sensie z tym wydarzeniem.
Placido Domingo kilka lat temu nagrał płytę pod tytułem Amore Infinito, na której znalazły się kompozycje do wierszy Karola Wojtyły. I to jest rzeczywiście bardzo wyjątkowe nagranie, bo nie dosyć, że tymi utworami, tymi wierszami Karola Wojtyły zajął się tak znakomity wykonawca i znakomity tenor, ale dodatkowo jeszcze zaprosił do współpracy innych znakomitych wykonawców, bo tam te wiersze Karola Wojtyły śpiewa w duetach chociażby z Joshem Grobanem, z Catherine Jenkins, z Andrea Bocellim, a więc innymi znakomitymi artystami, jeżeli chodzi o ten rodzaj muzyki. I rzeczywiście te wiersze, te kompozycje zabrzmią także 27 kwietnia. Co ważne, Placido Domingo podczas tego koncertu nie wystąpi sam na tej scenie, bo oczywiście oprócz orkiestry, oprócz chóru pojawią się także zaproszeni przez niego gościa. Między innymi na scenie zobaczymy Justynę Steczkowską, która wspólnie z Placido Domingo wykona bardzo popularny i bardzo znany utwór Abba Ojcze.
27 kwietnia będzie po trzykroć niezwykle ważny w Poznaniu. Po pierwsze dlatego, że wybitny artysta będzie śpiewał na poznańskiej scenie. W dużym stopniu dla poznaniaków, choć jestem przekonany, że na ten koncert przybędą ludzie pewnie nawet nie tylko z Polski, ale także z Europy. Po drugie dlatego, że rozpoczynamy obchody 1050. rocznicy chrztu. Warto to przy tej okazji podkreślać, także w takim bezpośrednim nawiązaniu do tysiąclecia chrztu, które było w zupełnie innej rzeczywistości. Nie mogło być wtedy jakby w pełni przez obywateli naszego kraju przeżywane. I jednak pewnie dla serca poznaniaków, Polaków w ogóle, najważniejsza rzecz, czyli kanonizacja Jana Pawła II, kanonizacja papieża, naszego papieża, także naszego w rozumieniu czysto poznańskim. Felicità, pie santi mio Signore, perché hai dilatato il mio petto in un canto, il volto mio si tuffa nell'azzurro, la melodia è più futa qui. E le mie corde attraversato risuona l'anima mia, la gloria del Signore, l'immensa poesia. Risuona l'anima mia, in te la gloria del tuo Signore, la sua sapienza. La mia giovinezza.
sai cinto del tuo ritmo e l'hai resa ardente con un calice di vino. Benedico adesso la tua semina. Sognò la terra dei tuoi campi, sognò la roccia che scolpisci, risuona riva mia, la gloria del Signore, l'immensa poesia. Risuona riva mia, in te la gloria del tuo
Do tekstu Karola Wojtyły Placido Domingo wykonał pieśń Risuona Anima Mia. 7 lutego minęła 70. rocznica urodzin Antoniego Wita, dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i Filharmonii Narodowej. Po urodzinowym koncercie warszawskim dyrygent powrócił do Katowic na zaproszenie Filharmonii Śląskiej. Z tej okazji skorzystał Stanisław Wiera.
Panie dyrektorze, nie sposób nie rozpocząć naszego spotkania od zapytania o towarzyszące panu uczucia, emocje podczas obecnej wizyty w Katowicach, mieście, w którym mieszkał pan i działał 17 lat, stojąc na czele NOSPR-u. Wprawdzie ten pobyt dla pana łączy się z koncertem z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej, ale jest to przecież te same środowisko muzyczne.
Z wielkim wzruszeniem przyjeżdżam tutaj, więc to jest jasne, że jest duży sentyment. Bardzo miło, że mogę pospacerować po tych ulicach, wśród których spędziłem tyle lat, nawet więcej. Pan powiedział 17, ale przecież moja współpraca z OSPR-em, a potem NOSPR-em, to w sumie było 20 lat, bo ja współpracowałem z nimi zanim zostałem szefem i jeszcze przez następne półtora roku po odejściu dość intensywnie prowadziłem działalność koncertową i nagraniową. Także więc ten pobyt jest dla mnie przyjemny i można powiedzieć sentymentalny z wielu względów.
Czy nie żal panu było opuszczać NOSPR-u? Orkiestrę przez lata uważano za najlepszą w Polsce, by rozpocząć pracę z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w trudnym przecież dla niej okresie. Jak ocenia pan tę decyzję?
Oczywiście, że to była decyzja trudna i na pewno w pewnym sensie przykra, dlatego że ja przecież tu bardzo czułem się doceniany i potrzebny na Śląsku. Otrzymałem cały szereg nagród, wyróżnień, zająłem wysokie miejsce w plebiscycie na Ślązaka stulecia, które zorganizowała Gazeta Wyborcza, więc miałem wiele powodów do rzeczywiście słusznego zadowolenia, ale uważałem, że z wielu względów również dla zespołu będzie to dobrze i myślę, że to, co się dzieje, potwierdza moją ówczesną decyzję. Myślę, że to wszystko potoczyło się we właściwym kierunku.
Czy trudno było skłonić muzyków być może do bezwzględnego posłuszeństwa?
Myślę, że trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że ja przychodzę do Warszawy po 25-letniej znakomitej kadencji dyrektorskiej Kazimierza Korda,
który jako szef zrobił tam niezwykle dużo. Ja ten zespół pamiętam od samego początku mojej działalności dyrygenckiej, gdzie zaczynałem pracę jako asystent w roku 1967 i obserwowałem przez te wszystkie lata i jestem pełen podziwu i uznania dla pracy i tego rezultatu, który osiągnął dyrektor Kort. Z tego względu mój początek pracy nie był jakoś trudny, nie napotkałem na sprawy wymagające jakiegoś szybkiego czy drastycznego rozwiązania. Absolutnie nie. Natrafiłem w sumie na zespół w o wiele lepszym momencie niż jak to było 20 lat temu, kiedy zostałem szefem WOSP-u po długim okresie bezkrólewia, w trudnym okresie podówczas stanu wojennego. To rzeczywiście był moment niełatwy, zwłaszcza, że wtedy chciałem od Radiokomitetu uzyskać pewne preferencyjne warunki dla pracy orkiestry, co zresztą mi się w końcu udało.
Co się czuje, sięgając pułapu kariery?
Jeśli przypomnę sobie swoje historie na stanowisku dyrektorskim przede wszystkim, w Filharmonii Pomorskiej najpierw, później w Orkiestrze Polskiego Radia w Krakowie, tak nieszczęśliwie zlikwidowanej przez zarząd Polskiego Radia w roku 1994, wreszcie moją długą kadencję w Katowicach. Jeśli przypomnę sobie wszystkie koncerty krajowe i zagraniczne, telewizyjne, prawykonania i pierwsze wykonania utworów polskich, wreszcie doprawdy wielką ilość płyt, które zdobywały nagrody, które są obecne na rynkach całego świata, to czuję, że mam powody do satysfakcji, że owych lat nie zmarnowałem.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
Dziękuję, dziękuję słuchaczom Polskiego Radia. Jeśli myślę o tej instytucji, to też z sentymentem, bo przecież orkiestra WOS przez długie lata była organizacyjną częścią Polskiego Radia i od dobrej współpracy zależały w dużej mierze nasze rezultaty.
wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Antoniego Wita słuchaliśmy fragmentu z Trójgraniastego kapelusza Manuela de Falli. To nagranie z 1980 roku zostało jeszcze zarejestrowane w starej siedzibie, a już 1 października tego roku nastąpi otwarcie nowej sali koncertowej orkiestry. Poznański Teatr Wielki przygotował nową premierę w tym roku, Kopciuszka Sergiusza Prokofiewa w choreografii Paula Chalmera. Zamówiono u mnie choreografię tego baletu. Ja nie wybierałem tytułu. Zgodziłem się zaś z ogromnym zadowoleniem, ponieważ nigdy nie miałem okazji zrealizowania Kopciuszka. Owszem, mam na swoim koncie czy Jezioro Łabędzie, Śpiącą Królewnę, Dziadka do Orzechów czy Giselle. Nigdy jednak nie zrealizowałem tego baletu. Sergiusza Prokofiewa, który zresztą mnie bardzo intryguje. Trzeba przyznać, że obok Romea i Julii to wielka partytura dwudziestowiecznego baletu i jestem zachwycony tą propozycją. Jestem Kanadyjczykiem, byłem tancerzem, ukończyłem L'École Nationale w moim kraju. Następnie przez 2 lata tańczyłem w Kanadzie i później wyjechałem do Europy, do Stuttgartu, ponieważ chciałem znaleźć się wśród członków sławnego zespołu Johna Cranko. Potem trafiłem do Le Ballet de Monte Carlo, gdzie jako pierwszy tancerz i partner prima balleriny Giselle Desmond tańczyłem, a potem był Londyn, The English National Ballet. Byłem związany z tym zespołem przez 7 lat. Mając 38 lat zakończyłem swoją karierę tancerza solisty. Wtedy rozpocząłem przygodę z choreografią. Miałem okazję przygotowania we Włoszech kilku spektakli z wielkiego repertuaru, a przed 10 laty objąłem dyrekcję baletu opery w Lipsku. Tam przygotowałem klasykę Jezioro Łabędzie, Dziadka, Giselle, Śpiącą Królewnę i tam właściwie na dobre wszedłem w choreografię. Dla pana, który rodzaj stylu baletowego jest bliższy? Czy ten balet klasyczny, czy współczesny? Generalnie mój świat to balet klasyczny. Tańczyłem rolę wszystkich możliwych książąt z tego repertuaru. Nie stroniłem jednak od baletu współczesnego, który także tańczyłem. Jednakże moim alfabetem czy językiem, którego użyję w Kopciuszku, jest klasyka, a precyzyjniej mówiąc neoklasyka, w której dziewczęta tańczą na puentach, a estetycznie wszystko jest raczej bliższe tradycji.
Néoclassique, mais sur pointe pour les filles, et tout à fait traditionnel comme esthétique.
Kanadyjczyk Paul Chalmer okazał się godnym następcą swych mistrzów. Przede wszystkim odkryłam tu świat baletowy Uwe Scholza w barwach szaro-białych. A poza tym Chalmer okazał się bardzo oryginalnym twórcą. Sztuką bowiem jest przygotowanie baletu na puentach na bazie klasyki, ale nie tylko. Bajka jest opowiedziana wartko, komunikatywnie, ale i ciekawie od strony baletowej, ze zróżnicowanym ukazaniem charakterów. Filuternego Kopciuszka pięknie tę partię zatańczyła Shino Sakurado. Bardzo dobrym tanecznie i postaciowo księciem był Mateusz Sierant, dowcipnymi siostrami Gruszką i Pietruszką Aleksandra Brzezowska i Hanna Panas, a wyrazistą macochą Jennifer Rivera Lara. Piękną, choć oszczędną scenografię przygotowała Anna Kontek, a orkiestrę wprawnie poprowadził Tadeusz Kozłowski. To była bardzo dobra premiera otwierająca 2014 rok w Teatrze Wielkim. Szkoda tylko, że ostatnia Jacka Przybyłowicza jako szefa baletu naszej sceny operowej, który złożył dymisję z tej funkcji. Oto fragment Kopciuszka Sergiusza Prokofiewa z poznańskiego spektaklu.
Thank you.
Słuchaliśmy fragmentu baletu Kopciuszek Sergiusza Prokofiewa z poznańskiego spektaklu. Grała Orkiestra Teatru Wielkiego pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego. Konrad Mielnik zaprosi nas tym razem nie tylko do Gdańska.
Dziś dla odmiany proponuję wizytę w Bydgoszczy i to wcale nie dlatego, że istnieje takie zjawisko jak turystyka operowa z Gdańska właśnie do bydgoskiej Opery Nowa. Wynika to być może z bardziej tradycyjnego repertuaru tamtejszego teatru, choć i w gdańskiej Operze Bałtyckiej znajdziemy wiele interesujących pozycji. Od choćby wielokrotnie nagradzana Madame Curie Elżbiety Sikory w styczniu pokazana kilka razy z racji jubileuszu kompozytorki. Ostatnia z nagród to, przypomnę, nagroda dla DVD z tym dziełem przyznana w Paryżu. Inna ciekawa pozycja to Ubórek z Krzysztofa Pendereckiego w reżyserii Janusza Wiśniewskiego. Świetny teatr przede wszystkim. Teatr, jakiego dawno w Operze Bałtyckiej nie było. Przed nami z kolei trochę klasyki, przynajmniej w warstwie muzycznej, Così fan tutte Mozarta i premiera na początku marca. Powróćmy jednak do Bydgoszczy, a konkretnie do koncertu poświęconego pamięci Wojciecha Kilara. Muzyka filmowa do dzieł Coppoli, Wajdy, Polańskiego i Hoffmana. Bardzo dobrze dysponowana Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego i, no właśnie, wizualizacja. Ten element autorstwa Jacka Kabzińskiego z jednej strony zaskoczył, z drugiej pokazał niezwykłą uniwersalność muzyki wielkiego kompozytora. Polonez z Pana Tadeusza, ale do niemej wersji przedwojennej polskiej produkcji. Trendowata, także niema wersja, fragmenty amerykańskich kronik i oryginał. Elementy grafiki i wypowiedzi samego Kilara. Słowem, wrażenie niezwyczajne i wieczór, jeśli gdzieś zdarzy się podobny, godny polecenia.
Słuchaliśmy fragmentu walca strendowatej Wojciecha Kilara. Od 20 do 22 lutego do Poznania zjechało 200 flecistów i 22 pedagogów, aby wziąć udział w 5. Międzynarodowym Festiwalu Fletowym. Obok lekcji, wykładów odbyło się także 5 koncertów. Do ostatniego organizator imprezy Ewa Murawska zaprosiła Patryka Galois, który wystąpił z orkiestrą Cooperate Adama do Murata. Ten wybitny francuski flecista nie tylko prowadził lekcje, ale także wystąpił z wykładem inauguracyjnym. A co nam powiedział? A jaki rodzaj aktywności artystycznej jest dla Pana teraz najważniejszy? Jakie koncerty ma Pan zaplanowane jako flecista i dyrygent? Dla mnie ma znaczenie tu i teraz, teraźniejszość. Jeśli gram na flecie lub dyryguję, to liczy się właśnie ten moment. Mam owszem wiele poważnych planów, na przykład koncerty z orkiestrą w Sofii, także turnę z tym zespołem. Będę przygotowywał rapsodię hiszpańską Ravela, bardzo rzadko grywaną jego uwerturę Ferii. To utwór zupełnie zupełnie nieznany, wydany dopiero w 1960 roku. Uważam się za taką osobę multimedialną. Nie jestem starym, znudzonym człowiekiem, ale także młodzieńcem. Wcielam się w różne oblicza. Raz jestem niedźwiedziem, a za chwilę ptakiem. I w każdym dniu coś odkrywam. Moja najnowsza płyta, którą nagrałem z orkiestrą z Barcelony, zawiera utwory baletowe Jules Masneta. Zupełnie nieznana i piękna muzyka. Nagrałem ją dla firmy Naxos. Kto na przykład zna balet Thai z kompozytora? A propos Polski i mego tutaj pobytu, w grudniu grałem recital w Warszawie zresztą. Z takim samym programem wystąpię niedługo w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Także miałem okazję być w Katowicach i poznać studentów tej uczelni. W tej chwili polscy flecisty reprezentują poziom międzynarodowy i dostrzegam osobowości, bo to jest najważniejsze i tego najbardziej poszukujemy, aby ktoś miał coś do powiedzenia nam na instrumencie, na którym gra. Konserwatorium w Katowicach jest piękne, ale i w Poznaniu jest fantastycznie. W zeszłym roku przeżyłem szok, gdy przyjechałem do tego miasta. Dotyczy to także kultury, muzea z rzeźbami, obrazami. To duża przyjemność postrzegania kraju bliskiego kulturze i mogę tylko podziękować za zaproszenie. W wykonaniu Patryka Galłajewy Murawskiej oraz orkiestry Cooperate Adama do Murata słuchaliśmy fantazji na tematy z opery Rigoletto Verdiego Franza i Karla Dopplerów z koncertu w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Fletowego w 2013 roku. W salonie muzycznym Radia Koszalin wystąpił Adam Kośmieja, laureat Estrady Młodych 47. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Z solistą rozmawia Beata Górecka-Młyńczak.
Adam Kośmieja pochodzi z rodziny bardzo artystycznej.
Tak, pochodzę z rodziny z muzycznymi tradycjami. Mój ojciec jest skrzypkiem, koncertmistrzem kapeli Bydgoszczensis w Bydgoszczy. No, moje rodzeństwo też musiało uczęszczać do szkoły muzycznej.
Musiało, jak to zabrzmiało.
Tak, tak, bo no, wybór dopiero mieliśmy po ukończeniu podstawówki, czyli tam tych 7-8 klasach. Wtedy było powiedziane, że teraz możesz sam zadecydować, czy to chcesz robić, czy nie. I mój brat zupełnie nie poszedł w tym kierunku. Siostra poszła i ja też nie chciałem, ale później okazało się, że jak już nie byłem przymuszany, to jednak się do tego bardzo przekonałem i świadomość muzyczna się troszeczkę później obudziła. No ale oczywiście mama też artystka, nie z dziedziny muzycznej, ale plastycznej. Brat teraz poszedł właśnie od paru lat w ślady mamy, kończy Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, więc gdzieś ta sztuka zawsze w domu była.
Bardzo artystyczna rodzina. I stąd pewnie też ten koncert w wieku 11 lat właśnie z kapelą Bydgoszcz Dienzis. Pamięta pan, co to był za utwór?
Oczywiście, to był koncert Mozarta, Adur, KV-414. Powiem szczerze, że to dla mnie, oczywiście, cieszyłem się, że zagram w filharmonii, ale wtedy bardziej zależało mi na tym, żeby pograć w piłkę z kolegami. I niestety teraz żałuję, że tak późno do wszystkiego dorosłem, bo mógłbym już zaoszczędzić wiele lat późniejszej pracy. Ale to było piękne wydarzenie. Mam do dzisiaj na starej kasecie VHS nagranie. Bardzo się cieszę akurat, bo to było w 97 roku, 17 lat temu, jeżeli się nie mylę. I po 17 latach właśnie pani dyrektor Filharmonii Pomorskiej Eleonora Harendarska zaproponowała mi w tym sezonie koncert, który odbędzie się 12 marca właśnie z kapelą Bydgoszcz Dienzis po tylu latach. Tylko program już będzie troszeczkę inny, będzie to muzyka nowa XX wieku.
Brał pan też udział właśnie w tych różnych kursach mistrzowskich, chociażby w Paryżu. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić młodych ludzi, którzy nie wyjeżdżają na takie kursy. U kogo pan się uczył?
No, lista też jest długa i oczywiście praca instrumentalisty jest dosyć różna od innych prac, więc czy to są wakacje, czy to są święta i tak trzeba ćwiczyć, a jeżeli w wakacje jest taka możliwość, że można pojechać na świetny kurs i obcować z wybitnymi pedagogami. I oczywiście w trakcie takich kursów poznaje się przyjaźnie na całe życie wielu wybitnych innych muzyków. Jest bardzo wysoki poziom, więc to też pomaga w rozwoju. Uczyłem się u Paula Badura Skody. W zeszłym roku byłem właśnie na festiwalu i kursie muzycznym w Pradze. Był tam Alfred Brendel, naprawdę ogromne gwiazdy, Andrzej Gawrilow, Iwan Morawiec. Więc niesamowite 2 tygodnie i właśnie nawet z panem Badurą Skodą nawiązałem taki kontakt, że zaprosił mnie, żebym przyjechał do Krakowa jeszcze, więc byłem 2 miesiące temu. Prawdopodobnie pojadę jeszcze teraz do Wiednia za miesiąc, więc to są niesamowite momenty, kiedy taka legenda, jakim jest na przykład właśnie on, siedzi przy fortepianie i pracuje razem z tobą.
I zapraszam na kolejne lekcje. Pana repertuar jest też bardzo szeroki, obejmuje muzykę od baroku po współczesność i chyba właśnie muzyka XX-XXI wieku jest panu szczególnie bliska. No, o czym może świadczyć chociażby ten fakt, że rozpoczął pan swój recital od etiud Bartoka?
To prawda. Chociaż etiudy Bartoka były napisane 100 lat temu prawie i dla mnie jest niewiarygodne, że one cały czas są bardzo świeże i aktualne. Później troszeczkę w jego twórczości zauważamy inny jeszcze nurt. Ale to prawda, bardzo, bardzo odpowiada mi muzyka XX-XXI wieku. Ja w ogóle jestem fanem muzyki absolutnej, dlatego najbardziej sobie cenię na przykład muzykę Beethovena. Przemawia do mnie też muzyka XXI-XX wieku, bo troszeczkę odrywa się od utartych schematów i tradycji, która przez tyle set lat się wykształciła.
Poza tym ta muzyka jednak ciągle jest jeszcze mało znana, prawda? Warto ją prezentować, żebyśmy melomani poznawali.
Oczywiście. I tak jak to Lutosławski mówił, dopiero następne pokolenia zadecydują o jej wartości. Więc nie możemy za bardzo zrażać się do tego, że ta muzyka jest brzydka albo niezrozumiała. Jest to pewien okres w historii, w którym jesteśmy teraz i nie nam jest o tym decydować. Trzeba poszukiwać cały czas. Oczywiście nie można odrzucać całej historii i tradycji, koncentrować się tylko na kompozycji, która wprowadza coś nowatorskiego, bo to też to, co nowe, najszybciej się starzeje podobno, tak niektórzy mówią. Więc staram się być bardzo otwarty.
A z tymi etiudami długo się pan zmagał?
Oj tak, te etiudy, to jest mało wykonywany utwór, one są bardzo trudne, tylko czas poświęcony, żeby nauczyć się tych utworów, troszeczkę mało się opłaca z ich jakby czasem koncertowym też, bo można w tym samym czasie na przykład nauczyć się nawet sonaty Bartoka o wiele szybciej niż tych 3 etiud, które trwają zaledwie 10 minut. Ale one mi się strasznie podobały i w 2007 roku bodajże zacząłem nad nimi pracować i grałem je na koncertach wiele razy i nawet jak już myślałem, że jest świetnie, to się zdarzały straszne wpadki, więc ten utwór za każdym razem wymaga bardzo dokładnego przypomnienia i asekuracji. Thank you.
W wykonaniu Adama Kośmiej słuchaliśmy jednej z etiud z opusu 18 Beli Bartoka. Jeremy Rohrer przygotował z Filharmonią Poznańską misę solemni z Ludwiga van Beethovena. Jak wypadł ten koncert, opowiemy za miesiąc. A tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy z tym bardzo ciekawym francuskim mistrzem batuty. W minionym roku bardzo dużo było opery. Ów rok składał się z różnorodnych dzieł. Także dyrygowałem operą współczesną mego przyjaciela, która się nazywa Claude Gueux. To bardzo ciekawy temat, który już zainteresował Waleriego Giergiewa, więc może utwór pojawi się w Teatrze Maryjskim. Przygotowałem nową produkcję Don Giovanniego Mozarta w Teatrze Les Champs-Élysées w Paryżu. Zadebiutowałem na festiwalu Glyndebourne. Dyrygowałem także bardzo mało znaną operą Spontiniego Westalka. To wszystko w Champs-Élysées. I na zakończenie roku, to było dla mnie wielkim i ważnym przeżyciem, były dialogi karmelitanek Francisa Poulenca z jedną z najwspanialszych orkiestr świata, Orkiestrą Filharmonia, także w Champs-Élysées. Udało nam się zgromadzić czwórkę znakomitych solistek. Były to Patricia Petitbon, Sophie Koch, Véronique Jeans i Sandrine Piu. Wiele się działo w zeszłym roku i nie brakowało także ciekawych koncertów symfonicznych. Ten rok będzie bardziej symfoniczny, a to wynika także ze zaproszeń, jakie otrzymałem do Hessischer Rundfunk, czy lipskiego Gewandhausu. A czy aktualnie pan jest związany z jakimś zespołem? Nie, miałem bardzo szczególną orkiestrę grającą na instrumentach z epoki. Wykonywaliśmy dużo klasyki. Poświęciłem jej ogromnie dużo pracy jako dyrektor artystyczny, jako dyrygent, ale wiele problemów nawarstwiło się podczas kryzysu. Sytuacja muzyki, a szczególnie muzyki klasycznej, bardzo się pogorszyła. Coraz trudniej było utrzymać zespół. We Francji duże instytucje zjadają wszystkie pieniądze. Młodzi rzeczywiście mają problemy. Wszyscy poszukują sponsorów. To oczywiście należy do szefa orkiestry i dyrektora artystycznego. Ten model funkcjonowania, aby się coraz bardziej starać, przywędrował ze Stanów Zjednoczonych. To jednak pochłania ogromną ilość czasu i dlatego postanowiłem z tym zespołem zawiesić swoją aktywność. Słuchaliśmy fragmentu Glory z Misy Solemnie z Ludwika van Beethovena pod dyrekcją Jeffreya Tate'a. Nie wiemy, czy Fryderyk Chopin urodził się 22 lutego czy 1 marca. Jedno jest pewne. Było to 214 lat temu. Związany z wielkopolską regionalista Henryk Nowaczyk od lat pisał artykuły na temat podróży naszego pianisty. Zebrano je w książce Chopin w podróży, wyjaśnia autor.
Właściwie to z inicjatywą książkowego wydania wybranych moich artykułów to wystąpił Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie. Wybrano 82 artykuły spośród 160, jakie w życiu napisałem na tematy chopinowskie. Powierzono redakcję panu Mysłakowskiemu, znakomitemu genealogowi i w efekcie powstała książka o dość sporej objętości, bo liczy 880 stron. Rzeczywiście, tytuł nawiązuje do artykułów, które pisałem na temat podróży Chopina, gdyż udało mi się dotrzeć do źródłowych materiałów pocztowych, takich jak ówczesne rozkłady jazdy dyliżansów, spisy traktów, spisy wszystkich stacji pocztowych, na których wymieniano zaprzęgi konne i pocztylionów. I dotarłem również do szeregu innych interesujących materiałów, które pozwoliły opisać podróże Chopina z dokładnością do ćwierci mili pocztowej i pół godziny.
Również musiał pan przy tej okazji obalić pewne tezy, pewne legendy.
Chopin, wracając z Berlina do Poznania, nie mógł przejeżdżać przez Sulechów. Trasa dyliżansu kursującego między Berlinem a Poznaniem i vice versa wcale przez tę miejscowość nie przebiegała.
I jeszcze wiele było takich mitów do obalenia?
Były inne, ale tutaj nie chciałbym się na ten temat rozwodzić. W książce na przykład nie ma artykułów dotyczących sprawy rzekomego koncertu Chopina u księcia Radziwiłła w Poznaniu. W dalszym ciągu czekam na jakieś polemiki, na jakieś nowe źródłowe wskazówki. Jest jednak dla mnie pewne, że Chopin nie mógł grać w Poznaniu w Pałacu Namiestnikowskim, gdyż cała rodzina księcia Antoniego przebywała wówczas w swojej górskiej posiadłości w Ciszycy koło Kowar.
No ale czasem legendy się utrzymuje dlatego, żeby trwały. Tak to jest z legendami. Siódmą etiudą Cismol z opusu 25 w wykonaniu Jana Lisieckiego z jego najnowszej płyty dla Deutsche Grammophon żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.